Są aktorzy wybitni, są aktorzy charyzmatyczni, są wszechstronni, lubiani, słynący z urody, angażujący się społecznie. Są aktorzy, których działalność wykracza poza granie. I są aktorzy, których słychać. Słychać muzyką filmową. Takiemu aktorowi poświęcam ten odcinek podcastu Score in the City. Roberta Redforda słychać, choć wszystkie wcześniejsze cechy też miał. Zapraszam fanki i zapraszam fanów. Zacznijmy od finału. Robert Redford zmarł 16 września 2025 roku, miał 89 lat. Jego odejście wywołało niemałe poruszenie, jakbyśmy zapomnieli, że żył 89 lat, no a to plus jego dorobek to jest przecież całkiem niezły wynik. Był aktorem, był reżyserem, był producentem, był kimś, kto miał wpływ na to, jak myślimy o kinie, co myślimy o kinie, o świecie, o sobie. Zebrałam kilka takich fragmentów z wypowiedzi mediów po jego odejściu i chciałabym się na początek nimi podzielić. Hollywood Reporter. Zdobywca Oscara i założyciel festiwalu Sundance, który zawsze, tu cytat, łamał zasady. Jedna z niewielu prawdziwie kultowych postaci ekranowych ostatniego półwiecza, uosobienie pewnego rodzaju amerykańskiego ideału, który jednak nie zawsze przedstawia swój kraj w filmach w dobrym świetle. Nieopisany urok, romantyczna atrakcyjność wniesiona do postaci bohaterów, jak również antybohaterów, od jednego z bandytów w filmie Butch Cassidy i Sundance Kid przez dziennikarza, który doprowadził do upadku Nixona w filmie Wszyscy ludzie prezydenta, aż do pełnego dobrych intencji naiwnego Billa McKaya w filmie Kandydat. Za powierzchnią tego kalifornijskiego chłopca kryła się jednak mroczniejsza, bardziej skomplikowana postać. Był uosobieniem hollywoodzkiej gwiazdy, ale postrzegał siebie jako outsidera. Większość czasu spędzał z dala od centrów przemysłu filmowego, między innymi w ośrodku narciarskim w Utah, który przekształcił w Sundance Institute i Sundance Film Festival. Washington Post. Zdobył ogromną popularność dzięki filmom Butch Cassidy i Sundance Kid oraz Wszyscy ludzie prezydenta. Dzięki Instytutowi Sundance i festiwalowi stał się patronem amerykańskiego kina niezależnego. Los Angeles Times. Najbardziej zapadające w pamięć role Redforda to prawdopodobnie te, w których wykorzystano ten kontrast pomiędzy jego wyrzeźbioną twarzą przystojnego przewodniczącego klasy, a umiejętnością wywołania wrażenia osoby naznaczonej bliznami i wrogo nastawionej. Niezależnie od tego, czy grał ponurego olimpijczyka w filmie Szaleńczy zjazd, podatnego na korupcję, idealistę politycznego w filmie Kandydat, czy charyzmatycznego bandytę w filmie Butch Cassidy i Sundance Kid, Redford twierdził, że trzymał się linii między tym, co wydaje się, a tym, co jest. Szczere wypowiedzi aktora, tłumaczące jego wybory, artystyczne i nie tylko, cytowały polskie media, między innymi Rzeczpospolita. Ja wiem, że nie jeden aktor zazdrości mi ról takich, jakie mogłem grać w Wielkim Gatsbym czy w Pożegnaniu z Afryką. Ale chciałem być bardziej wyrazisty. Byłem wdzięczny losowi, że mogłem zagrać w Kandydacie czy Wszystkich ludziach prezydenta. Choć mam wrażenie, że widzowie i tak najlepiej zapamiętali mnie jako tego złotego chłopca z Kalifornii, którym przecież naprawdę nigdy nie byłem. Opinia przystojniaka zawsze się za mną ciągnęła. Za mną i za moimi filmami. Przeżyłem trudny moment, kiedy po premierze Hawany krytycy zamiast oceniać sam obraz rozpisywali się o tym, że Redford wygląda staro. A ja przecież tam grałem człowieka spustoszonego fizycznie i psychicznie. Tymczasem ludzi interesowało nie jego cierpienie, lecz moje zmarszczki. I jeszcze jeden fragment. Kiedy skończyłem 40, czułem, że skończył się jakiś etap w moim życiu i muszę zacząć nowy rozdział. Dojrzałem do tego, by stanąć po drugiej stronie kamery. A szukając tematu, wiedziałem, że chcę opowiedzieć o zwyczajnych ludziach, tłumaczył. Amerykańska Akademia Filmowa uhonorowała go potem Oscarem dla najlepszego reżysera za film Zwyczajni Ludzie. A on wyszedł i powiedział krótko na gali: dziękuję bardzo, wziął statuetkę i zszedł ze sceny. Robił filmy dokumentalne o przyrodzie, brał udział w akcjach ratowania parków narodowych. W Zaklinaczu koni zagrał szlachetnego kowboja, który broni wartości dawnego, dzikiego zachodu. I jeszcze jeden z takich fragmentów medialnych to Rzeczpospolita, a teraz Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, publicysta, podcaster, autor podcastu Spoiler Master dla Polskiej Agencji Prasowej. Michał mówi tak. Uroda ograniczyła jego możliwości aktorskie, ale on dzielnie przez całą karierę przeciwstawiał się takim szufladkom. Z czasem pokazywał coraz większą wszechstronność aktorską. Oprócz Amantów zagrał także ikoniczne amerykańskie postacie, Wielki Gatsby w filmie z 1974 roku. Fama przystojniaka podążała jednak za nim, wystarczy wskazać na Pożegnanie z Afryką, gdzie partnerował Meryl Streep. Najbardziej kasowym filmem z udziałem Redforda okazała się Niemoralna propozycja z 1993 roku. Aktor wcielił się tam w milionera, który składa bohaterce granej przez Demi Moore słynną ofertę: noc spędzoną razem w zamian za $1 000 000. Także w tej roli jego nieodparty urok był kluczowym elementem kreacji. To wypowiedź Michała Oleszczyka. Robert Redford, jak tak sobie o nim myślę, a już trochę tygodni minęło od jego odejścia, ja cały czas myślę i cały czas mam nadzieję, jak napisałam na Facebooku po jego śmierci, mam nadzieję, że mi się przyśni. Robert Redford miał różnorodny, jak wynika z tych wypowiedzi, ale dość jednak spójny wizerunek. Te rozmaite teksty mu poświęcone z dni po odejściu to pokazują. Odejściu, które bardzo przeżyliśmy, bo oto czujemy, że odchodzi na zawsze to Hollywood, które było tutaj, zanim większość z nas przyszła na świat i wydawało się, że będzie zawsze. Dla mnie Robert Redford jest też artystą, którego, jakby to powiedzieć, każdy ma takiego własnego. Czy to z powodu jakiegoś filmu, czy z powodu postaci, tematu. No a to sprawia, że chociaż daleki, to jest nam wszystkim bardzo bliski. Kiedy przyszła informacja o jego śmierci, w sieci zaroiło się od zdjęć. I te zdjęcia też wpadły mi gdzieś tam w ręce czy przed oczy. To pierwszą rzeczą, o jakiej pomyślałam, było to, że ja Redforda słyszę. A to, co słyszę, bardzo lubię. I tu wybrałam dla was trzy takie filmy dla mnie ważne z muzyką, która jest dla mnie ważna. We wszystkich trzech grał Robert Redford i zdjęcia jego, te filmowe zdjęcia z tamtych produkcji, od razu przypominają mi brzmienie całego filmu. To jest ogromna siła muzyki filmowej, że może w nas takie wspomnienie wywołać. Zacznijmy sobie od filmu Butch Cassidy i Sundance Kid, rok 1969. On ma tutaj prawie 33 lata. Spod kapelusza wystaje mu blond grzywka, ma też wąsy, takie opadające w dół, nosi dżinsy, denimową koszulę na długo, zanim to się stanie modne. Ma też taką brązową kurtkę z ciemnym kołnierzem, delikatnie postawionym i spojrzenie. Spojrzenie to też część ubioru. Sundance Kid, którego gra Redford, jest złodziejaszkiem, jest drobusiem, okrada banki, pociągi na dzikim zachodzie w końcu XIX wieku, ale ma złote serce. I choć to nie on, a Paul Newman, czyli Butch Cassidy, jeździ rowerem z dziewczyną siedzącą mu na kierownicy, to skojarzenie oczywiście z piosenką ilustrującą ten moment przychodzi naturalnie. I wbrew pozorom bardzo dużo też o Redfordzie mówi, bo obaj chłopcy robią się od tej piosenki złoci. Tutaj przypomnę słowa Berta Bacharaka, kompozytora tej piosenki, czyli krople deszczu spadają mi na głowę. Raindrops keeps falling on my head. Wiedziałem, że ta piosenka zacznie się od ukulele i że zagra w niej pianino typu honky-tonk, aby uzyskać odpowiednie brzmienie. I posłuchajcie tego. W tamtym czasie wymyślałem sobie słowa, które nie miały żadnego sensu, ale po prostu pasowały do nut, które pisałem. Stąd wzięły się słowa o kroplach deszczu. Bez sensu, bo w tej scenie świeci słońce. Tekst dopełnił wspaniały współpracownik kompozytora Hal David i wytwórnia. Na to wytwórnia mówi nie. Że to jest ryzykowna piosenka, że jest niekonwencjonalna i że w ogóle jest bez sensu. A Bert Bacharach upierał się, że nawet jeśli nic tutaj nie pasuje, to wszystko pasuje. I miał rację. Muzyka z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid nadaje temu dźwiękowemu portretowi Roberta Redforda wielkiej lekkości, ale i ciepła. Co nie jest takie oczywiste i nie w każdej tej takiej filmowej klatce tutaj będzie obecne, dodaje też luzu. No bo kiedy pozwalasz sobie na to, żeby deszcz padał ci na głowę? Kiedy kompletnie odpuścisz to, że mokniesz. Nawet jeśli to jest tylko metafora.
And one girl shared their love and larceny.
Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head.
What are you doing? Stealing your woman?
Take her.
Boy, you're a romantic bastard, I'll give you that.
Pożegnanie z Afryką, rok 1985. On ma tutaj 49 lat. W słońcu połyskują blond włoski na jego przedramionach. Ma jasny uśmiech. Koszulę w kolorze kawy z mlekiem, która jest delikatnie na dole mokra. Od włosów Meryl Streep oczywiście. Ten uśmiech jasny, znowu część jego wizerunku, całości postaci, to jest taki uśmiech, w który chciałoby się skoczyć. Skoczyć z pewnością, że to nie będzie skok, który nas zaboli. Chociaż, no właśnie, a może właśnie skoczyć bez tej pewności i skakać mimo to. Robert Redford gra w tym filmie samotnika, takiego człowieka, faceta trochę z westernu, trochę z salonu, takiego, w którym każda się może zakochać, każda się może w nim zatracić. I z tego filmu pochodzi oczywiście słynna scena, w której grany przez niego bohater myje głowę granej przez Meryl Streep Karen. I robią to w plenerze. Meryl Streep po latach wspominała, że czuła się tą sceną, nie chciała, żeby się w ogóle kończyła. Ukochana, takich słów użyła. I ta scena, chociaż nie jest sceną takiej klasycznej intymności pomiędzy ludźmi, to jednak jest może nawet dużo bardziej intymna. Jest pełna bliskości, delikatności, niuansu, niedopowiedzenia i wyraża tym samym znacznie więcej niż wiele innych sytuacji wprost. Nie ma w tej scenie muzyki, poza XVIII-wiecznym poematem, który recytuje Robert Redford. Najlepiej modli się ten, kto najbardziej kocha wszystko, co wielkie i małe. Karen, która na początku XX wieku wyjeżdża do Kenii, to jest ta bohaterka grana przez Meryl Streep, by z mężem prowadzić plantację kawy, patrzy na Afrykę z perspektywy Europejki, zaczyna się nią coraz bardziej fascynować. Jej małżeństwo okazuje się nieudane, ale na jej drodze staje taki oto Robert Redford. Reżyser Sidney Pollack mówił w wywiadzie, że muzyka w tym filmie, muzyka Johna Barrego, dała mu pewną wielkość i sprawiła, że pojawił się tutaj taki, cytat, prawdziwy romantyczny rezonans. Dla muzyki, którą słyszę, kiedy patrzę na Roberta Redforda z Pożegnania z Afryką, oczywiście kluczowa jest scena, w której oni lecą samolotem nad Afryką i oszołomiona tym widokiem Karen unosi rękę, podaje ją siedzącemu z tyłu Denisowi. To jest piękny moment, który się kiedyś skończy. John Barry swoją muzyką nam gdzieś tam to już przepowiada. A ta muzyka Johna Barrego do Pożegnania z Afryką, do filmu, który również poprzez muzykę stał się kultowy i wymieniany jest przez wielu miłośników muzyki filmowej jako ten jeden z najważniejszych tytułów, to jest ścieżka pełna uroku, bardzo urokliwa, ale nie mająca w sobie jakiejś takiej niepotrzebnej trudności, komplikacji, czy jakiegoś takiego wyrafinowania, które w ogóle tutaj by nie zagrało. To jest pełen romantyzm w najprostszym wydaniu. Może nawet niektórzy powiedzą, że tą emocjonalnością John Barry za bardzo gra, ale o to chodzi, to jest opowieść w muzyce, o uczuciach, nie o Afryce. No i melodia oczywiście, którą być może wielu z was w tej chwili słyszy w głowie, myśląc o filmie Pożegnanie z Afryką.
Doesn't it matter to you that I'm another man's wife?
What matters to me is that you tried so hard
and that you're alone now.
Through the eyes of a woman who wouldn't be owned.
Why is your freedom more important than mine?
It isn't. I've never interfered with your freedom.
From the spirit of a man who couldn't be tamed.
When did you learn to fly?
Yesterday.
Out of a land of beauty, mystery and majesty.
I jeszcze jeden film. Havana. Rok 1990. Z pewnością byłam za młoda, żeby ten film oglądać, kiedy oglądałam go po raz pierwszy. Ale to jest chyba mój numer jeden w tym filmowym trio. Znów reżyseria Sydney Pollack, a on, Robert Redford, ma tutaj 54 lata. Wygląda chyba, no pomyślałam, że powiem najlepiej, ale może zamienię to słowo i powiem najpełniej. Dużo ważniejsze jest to, że nadaje swojemu bohaterowi takiej pewnej dostojności, która jest totalnie uwodząca. Natomiast ten bohater jego ma w sobie również chłód i tu się zmieniają jego nawet ubrania. To jest niesamowite, jak się patrzy na niego i to widać. I w muzyce będzie jeszcze kompletnie coś innego, ale zatrzymajmy się właśnie. Jest takie zdjęcie tej pary z filmu Havana. Robert Redford ma tak, nawet sobie to zdjęcie tutaj włożyłam do notatek, żeby nie odtwarzać go z pamięci, tylko tak wam go gdzieś opisać. Stoją na zamazanym tle. On jedną rękę opiera o coś, a drugą tak ma podwiniętą, opartą na biodrze. Ma jasne spodnie z ciemnym paskiem ze złotą klamrą, złoty zegarek i sygnet. Ma ciemno-granatową koszulę i chyba taką szarawą, też ciemną, bardzo, bardzo prostą marynarkę. I ma też taką fryzurę z włosami delikatnie postawionymi. One już nie są rozwiane, one już nie są delikatne, nie są takie puszyste i takie wręcz chłopięce, to już są włosy mężczyzny, wygładzone i postawione na żelu. Piękne to jest zdjęcie, bardzo dużo mówiące o tym bohaterze, jak przejść obok niego obojętnie. Havana ma muzykę Dave'a Grusina. To jest taki kompozytor, którego zawsze będę wymieniać wśród tych najbardziej chyba niedocenionych i o których nie jest dostatecznie głośno. Legendarny wokalista Andy Williams mówił, że każdy wokalista wam powie, jak ważne jest to, aby mieć świetnego dyrygenta, świetnego aranżera i pianistę. Ja mam przyjemność mieć ich wszystkich i nazywają się Dave Grusin. Tak go zapowiadał właśnie. Muzyka do filmu Havana, nominowana do Oscara, do Złotego Globu, to jest kwintesencja zmysłowości. To jest dokładnie przeciwieństwo tego zdjęcia i tego bohatera być może, pokerzysty zawodowego, który przyjeżdża do Hawany, aby zagrać. Poznaje tam żonę kubańskiego rewolucjonisty. No i oczywiście wybucha między nimi uczucie. Wszelkie skojarzenia z Casablanką są jak najbardziej słuszne. I ta ścieżka, mimo nominacji między innymi do Oscara, uważam, jest bardzo niedoceniona. Mamy tutaj rumbę, mamy tutaj właściwie wszystkie możliwe południowe tańce w tej ścieżce. Mamy taki wspaniały pochód tych brzmień południa. Myślę, że nie tylko kubańskich, ale w dużo szerszym aspekcie. Dave Grusin jest takim człowiekiem, takim artystą w tej historii muzyki filmowej, który śmiało korzysta ze swojej wszechstronności, z takiej też znajomości muzyki świata, i to, co tutaj zrobił, jest po prostu zmysłowe, jest kwintesencją zmysłowości. Zarówno te tematy opowiadające główny wątek tego filmu, jak i te po prostu już ściśle romantyczne. Jestem zakochana w tej muzyce od wielu, wielu lat. Bardzo wam ją polecam, ponieważ ona sprawia ogromnie dużo przyjemności również poza filmem. I można ją sobie tak dawkować jak dobre jedzenie, a może nawet coś półeczkę wyżej, jak coś takiego ekskluzywnego. Sam film nie doczekał się może jakichś wielu pochlebnych recenzji, co jak już słyszeliście, bo o tym mówiłam, niekoniecznie się podobało Redfordowi, który mówił, nie piszą o filmie, nie piszą o mojej postaci skomplikowanej, bardzo fascynującej, ciekawej, piszą o tym, że mam zmarszczki. Rzeczywiście ma zmarszczki, ale te zmarszczki, tak jak kiedyś jego uśmiech, tak tutaj ten uśmiech już troszkę inny, ta poza i ten chłód, to jest część właśnie tego, co ja widzę i tego, co słyszę, co w tym wypadku jest w kontrze do muzyki. To jest wspaniały, wspaniały duet.
What do you need to know about Cuba?
Well, who's in charge? And how to stay out of trouble? It's easy to lose track of people in Havana.
What are you, a gangster?
Do I look like a gangster?
We are right in the middle of a revolution. This revolution is real.
He was only there for the game.
What they say is true, hijack you. What?
Buczka Sylwii Sendeskit, Pożegnanie z Afryką i Havana. Trzy filmy, w których słyszę i poprzez które słyszę, dzięki którym słyszę Roberta Redforda. Bardzo jestem ciekawa, jakie są wasze filmowe, redfordowskie, muzyczne sympatie. Dziękuję.